Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuje Długie Życie.
Rak szyi i głowy to nazwa zbiorcza dla wszystkich nowotworów zlokalizowanych w obszarze głowy oraz szyi z wyjątkiem mózgu. Jest siódmym najczęściej występującym nowotworem na świecie. W tym tygodniu przypada Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, dlatego dziś tym tematem się zajmujemy. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulaga, moim gościem jest dr Jerzy Jakubisz, laryngolog. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, ogólnie powiedziane rak szyi i głowy, ale co dokładnie, jakiego rodzaju nowotwory pod tym sformułowaniem się kryją?
Chodzi tutaj o nowotwory poszczególnych narządów zlokalizowanych w głowie i szyi, którymi generalnie zajmuje się laryngolog lub chirurg szczękowo-twarzowy, czyli mówimy o nowotworach jamy ustnej, gardła, zarówno jego części tak zwanej nosowej, ustnej, jak i krtaniowej, o rakach krtani, o rakach przełyku, o rakach tarczycy i o rakach węzłów chłonnych zlokalizowanych na szyi.
Czy możemy powiedzieć, że któryś z tych wymienionych przez pana nowotworów w sposób szczególny często występuje, czy trudno tutaj powiedzieć, bo wszystkie występują równie często?
Do niedawna dominującym w tej okolicy rakiem był rak krtani, ale ostatnio zaczyna przeważać rak gardła środkowego i gardła dolnego.
Z pana perspektywy, z czego to wynika?
Zmiana dotycząca jednak pewnych zachowań pacjentów, mianowicie edukacja związana z tym, że palenie szkodzi, może troszkę odgrywa rolę i dlatego tych zmian w krtani jest mniej. Natomiast jednocześnie odnośnie raku gardła środkowego czy nasady języka dochodzą, nazwijmy to oględnie, niebezpieczne zachowania seksualne, tak to ogólnie nazywając, i nowotwory, które są nowotworami o zupełnie innej biologii, związane są z wirusem brodawczaka.
Panie doktorze, a mamy taką grupę pacjentów, która jest w sposób szczególny narażona właśnie na zachorowanie na tego typu nowotwory, czyli związane właśnie z okolicami głowy i szyi?
Te nowotwory są określane jako nowotwory społecznie uzależnione, uwarunkowane. To znaczy tryb życia, nałogi, przede wszystkim palenie i współistnienie palenia i picia wysokoprocentowego alkoholu. To są czynniki, które bardzo nasilają ryzyko wystąpienia tych nowotworów w tej okolicy. Stąd ta grupa osób to są potencjalni pacjenci.
A genetyka, to znaczy występowanie tych nowotworów w poprzednich pokoleniach w rodzinie, czy to nie ma już tutaj takiego dużego znaczenia?
Znaczy nie ma w tej grupie nowotworów genetycznie uwarunkowanych, jak to bywa z nowotworami w innych okolicach, natomiast genetycznie uwarunkowana może być predyspozycja organizmu do lepszej lub gorszej walki z komórkami nowotworowymi, bo to nie jest tak, że przemiana komórki w komórkę nowotworową następuje tylko u pewnych osób. Ona następuje u każdego z nas i tych mutacji w ciągu życia są miliony, ale u większości, na szczęście ciągle jeszcze większości z nas, mechanizmy naprawcze, takie, które są w stanie taką komórkę wyłapać i ją zniszczyć, są jeszcze wydolne. Ta właśnie potencjalna sprawność do szukania i niszczenia komórek może być dziedziczona, u jednych lepsza, u drugich gorsza. I jeżeli mamy tę gorszą i na to nałożymy niesprzyjające warunki, te, o których mówiłem, czyli dużo czynników ryzyka, to wtedy łatwiej u takiej osoby do nowotworu dochodzi.
Panie doktorze, co powinno niepokoić? Pytam tutaj o te objawy, które najczęściej się powtarzają, a które powinny dawać już do myślenia.
Mówi się, że dla nowotworów głowy i szyi istotne jest tak zwane wystąpienie jednego z pięciu objawów i występowanie tego przez 3 tygodnie. O co chodzi? Takie symptomy. Po pierwsze, białe czy różowe, bo to może być tak zwana leukoerytroplakia, plamki w jamie ustnej. Po drugie, chrypka. Po trzecie, zaburzenia połykania, ból przy połykaniu, uczucie przeszkody w gardle. Jednostronny krwisty wyciek z nosa i masa, nieprawidłowa masa po jednej stronie na szyi, która się pojawia. Jeżeli któryś z tych elementów występuje przez co najmniej 3 tygodnie, to jest to sygnał do tego, żeby pójść do specjalisty i sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem objaw nowotworu.
No właśnie, pójść do specjalisty. Gdzie konkretnie?
Laryngolodzy i chirurdzy szczękowo-twarzowi są odpowiedzialni za diagnozowanie schorzeń tej okolicy. Lekarz POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, też oczywiście może rozpoznać sytuacji, jeżeli to jest coś w jamie ustnej i przyłoży się dobrze do badania, ale przyznaję, że czasami te nowotwory są tak schowane, że potrzeba specjalistycznych narzędzi, a tymi narzędziami dysponuje, jak mówię, laryngolog i chirurg szczękowy.
To o jakim badaniu mówimy? W sensie to jest, rozumiem, pogłębiona diagnostyka już, tak?
Na początku mówimy o klasycznym badaniu, na przykład laryngologicznym, czyli badanie przy pomocy wziernika nosowego, przy pomocy szpatułki, przy pomocy lusterka krtaniowego i przyłożenie się do tego badania, żeby te wszystkie okolice, które czasami są trudno dostępne, a mogą być też pacjenci z odruchem wymiotnym, więc odpowiednio trzeba ich przygotować do badania, żeby do tego badania się przyłożyć i dobrze wszystkie okolice spenetrować.
Badania przesiewowe w tym zakresie również istnieją. Jak ta profilaktyka wygląda, jeżeli chodzi o nas Polaków?
Niestety okazuje się, i to potwierdza się w stosunku do jeszcze lat ubiegłych, bo to wielokrotnie były do tego przymiarki, niestety nie wyłapujemy tak dużej liczby przypadków w takich badaniach przesiewowych. Oczywiście wyłapiemy czasami, ale nie jest ich dużo, dlatego że, jak mówię, generalnie to są nowotwory, które są uwarunkowane społecznie. Nie wszystkie osoby, które prowadzą taki sobie, nazwijmy to, tryb życia, palą, piją, są skłonne do tego, żeby na akcję pod tytułem uwaga, zgłoś się do badania profilaktycznego, zdać sobie sprawę, że to może być może jest dla nich.
Jakby grupa docelowa powinna być jasno określona, tak, w badaniach profilaktycznych.
Jest jakby znana, natomiast nie zawsze tymi badaniami jesteśmy do tych osób w stanie dojść i dotrzeć.
No i właśnie, bo pan mówi o tych badaniach przesiewowych, to tak czy inaczej, nie mówimy wtedy o jakiejś pogłębionej diagnostyce, mówimy o podstawowych badaniach, które już mogą dać wyniki dające do myślenia, tak, które mogą jakby później być wyznacznikiem do tej pogłębionej diagnostyki.
Dobre badanie laryngologiczne u takich osób już by skierowało je do dalszych badań, między innymi do diagnostyki obrazowej, do pobrania wycinka itd.
Te przesiewowe badania, profilaktyka w tym zakresie jest niezwykle ważna.
Na pewno dotarcie do świadomości wszystkich, że pewne objawy to muszę pójść do laryngologa i nie ma tłumaczenia, że nie mam czasu, a uświadomić, na jakie objawy trzeba zwracać uwagę i pilnować, że jeżeli one wystąpią, to na pewno ja się do specjalisty zgłoszę.
To na koniec odsyłamy jeszcze na stronę internetową www.planujedługiejżycie.pl, pisane łącznie, bez polskich znaków. Tam w zakładce program profilaktyki nowotworów głowy i szyi można dowiedzieć się więcej na ten temat. Przypomnijmy, dziś moim gościem był dr Jerzy Jakubiszyn, laryngolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.